Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Bukszpan. Minął chyba dokładnie miesiąc od ostatniego odcinka. No i udało mi się sporo rzeczy przeczytać w tym czasie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Mam dla was kochani 11 książek, kilka naprawdę genialnych. Będzie jedno rozczarowanko, dużo bardzo dobrych. No jak zawsze, po prostu Bukszpan. Łyk kawy. I jedziemy. Kochani, zaczynamy od czegoś naprawdę niesamowitego. Kilka odcinków temu recenzowałem wam książkę noblistki chyba sprzed roku czy sprzed dwóch, już dokładnie nie pamiętam, czyli pani Han Kang, taką książkę wegetarianka. Książka wegetarianka bardzo mi się podobała, tak jak może pamiętacie z tamtej recenzji, ale uważam ją za taką dosyć dziwną literaturę. Taką literaturę, która nie jest jakby moją ulubioną, ale bardzo jakby super pozycja. No i stwierdziłem, sięgnę do jakiejś innej książki tej noblistki, no i także zrobiłem. Han Kang, Biała elegia. Co to jest za książka? No i to jest w ogóle malutka powieść, taka na wiecie, godzinkę z hakiem do przeczytania wieczorem, która jest następującą historią, trochę prawdziwą, trochę chyba też taką, wiadomo, no, poetycko zmodyfikowaną. Główna narratorka i de facto to jest autorka tej książki, przyjeżdża na dłuższy czas, na tam ileś miesięcy, do Polski. Ona jest Koreanką, ta autorka zresztą. Przyjeżdża do Polski, do Warszawy, gdzie między innymi trafia do Muzeum Powstania Warszawskiego po to, żeby obejrzeć sobie no, wystawę związaną, tak, z tym, co się wydarzyło w Powstaniu Warszawskim. I widząc zrujnowane miasto nasze, jakby zaczyna toczyć taki wewnętrzny, wiecie, monolog o swojej zmarłej siostrze. W sensie jej siostra zmarła, kiedy miała 2 godziny. Umarła 2 godziny po urodzeniu. I ona ma takie przemyślenie, to jest jakby jedna z myśli tej książki, że no, gdyby ta siostra przeżyła, to jej by nie było, bo ona się pojawiła, dlatego że pierwsze dziecko umarło. I koniec, cała książka jest taką próbą jakiegoś zmagania się z tą rzeczywistością śmierci, ujętej w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie, stąd w ogóle tytuł tej książki Biała elegia. Ona zapamiętała takie zdanie swojej mamy, kiedy się urodziła ta jej siostra, nie? Ta córeczka tej mamy, że miała twarz jak taka biała japońska kluseczka. I ona całą książkę pisze o bieli. W sensie widzi różne białe rzeczy, kostkę cukru, białe siwiejące włosy, białe płatki śniegu, wiecie, takie najbardziej banalne rzeczy, sól, puch i tak dalej. I na podstawie każdej białej rzeczy roztacza swego rodzaju taką wizję tęsknoty za tą siostrą. Tak naprawdę, dobrze, zwróćcie tylko moja interpretacja, tam nawet nie chodzi o tą siostrę. Ona się tak naprawdę mierzy sama ze sobą. Ona się mierzy z takim, wiecie, swoim poszukiwaniem sensu i tego, po co ona istnieje. Ta książka ma takie bardzo króciutkie rozdziałki, czasem wręcz po pół strony. Trochę wygląda jak taki notatnik, wiecie, z jakichś myśli, które sobie można zapisać. Jest napisana niezwykle poetyckim językiem. To jest wręcz poezja trochę. No jest to oczywiście proza, ale taka bardzo mocno poetycka proza. Z niesamowitymi, wiecie, porównaniami, alegoriami i tak dalej. Wszystko się kręci wokół tej białości. Niesamowicie urzekająca rzecz. A kochani, najciekawsza rzecz, znaczy najciekawsza, bardzo taka ciekawa rzecz jest jeszcze potem w posłowiu. Bo co się okazuje? Ta autorka przyjechała do Polski, bo jak się okazuje, to jest bardzo konkretna historia z nią związana. Ta noblistka, nie, z Korei, bo ona mieszka w Korei, w Seulu. Przyjechała do Polski na zaproszenie tłumaczki, która ją tłumaczy po polsku. I w ogóle w trakcie tego pobytu tutaj w Polsce uczyła się też polskiego, więc ta noblistka w ogóle zna trochę polski. I jakby w Polsce właśnie, będąc w Warszawie, napisała te książki. Więc ona de facto pisze swoje przeżycia w Warszawie. Wiecie, na to się trochę też inaczej patrzę, jak wiadomo, że to nie jest fikcja literacka, tylko ona naprawdę miała tą siostrę, która zmarła 2 godziny po urodzeniu. Kochani, niesamowicie, wiecie, delikatna, subtelna, pełna białości w takim najpiękniejszym w ogóle wyrazie tego książka, pełna takich bardzo subtelnych emocji, taka roztęskniona, taka niedopowiedziana, taka oczywiście bez żadnej fabuły, taka, wiecie, bez żadnej akcji, taka zostawiona w próżni na końcu. Przepiękna rzecz. Kochani, jak czytałem tą pierwszą książkę Han Kang, czyli wegetariankę, sobie pomyślałem, dobra, dali jej Nobla, bo takie, wiecie, nowatorskie, nowoczesne pisanie. Bardzo ciekawe, żeby to nie było, ja nie mówię źle o tamtej książce, tamta książka była bardzo ciekawa, ale taka nie moja literatura, wiecie. Natomiast po tej książce mam takie coś, o, okej, tego Nobla to ja rozumiem. Kochani, mam jeszcze 3 kolejne książki Han Kang i ja do nich sięgnę, w sensie po tej, bo po tamtej wegetariance byłem przekonany, że oczywiście zajrzę, ale po to, żeby właśnie sprawdzić. Ale teraz sprawdziłem i na pewno sięgnę po inne. Kochani, króciutka mówię, to jest lektura na jeden wieczór. Oczywiście można tym się smakować dłużej, ale niesamowicie, wiecie, poruszająca. Han Kang, Biała Elegia. To się w oryginale nazywa Biała Książka, ale w ogóle myślę, że tytuł Biała Elegia akurat ma ogromny sens tutaj w tym wypadku. Bardzo, bardzo wam polecam tę nobliskę, żeby sobie tę jej książkę zobaczyć. Kochani, druga rzecz, czyli mój ulubiony polski autor, Jakub Małecki. Kochani, wydano bardzo starą książkę Jakuba Małeckiego, bo książkę z 2013 roku, którą ponoć Kuba przepisał jakoś tam na nowo, zredagował. I ona wyszła w takim tomie, to się nazywa Jakub Małecki, Odwrotniak i inne historie. Jak zawsze jest super okładka, ja bardzo lubię okładki wydawnictwa SQN. Świetna jest ta okładka. Tom się składa w jednej, powiedzmy trzeciej, może trochę więcej, z opowiadań. Jest tu kilka chyba ze 6 czy 7, nie pamiętam dokładnie oczywiście. Ale jest no 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 opowiadań. I potem 2/3 tej książki to jest właśnie ta powieść Odwrotniak. Akurat wiecie, pisałem z Kubą jakieś tam maile, bo są pewne konszachty i plany. Nie mogę wam póki co zdradzić, o co chodzi, ale Kuba ma genialny pomysł i trochę potrzebował mojej pomocy, ale to się kiedyś tam okaże. I napisałem właśnie Kubie, że o, Kuba, akurat czytam Odwrotniaka. I oczywiście dostałem od razu odpowiedź: błagam cię, nie czytaj tego, to jest absolutnie zła i beznadziejna książka. Jeżeli chcesz mieć do mnie jakikolwiek jeszcze szacunek literacki, to tego nie czytaj. Kuba, niestety, i też drodzy moi widzowie i czytelnicy, chciałbym z całego serca najbardziej na świecie polecić Odwrotniaka. Kuba, ja znam twoje podejście oczywiście do twojej literatury, ja wiem, że ty jesteś zawsze niezadowolony i tak dalej, ale to jest, uważam, fenomenalna książka. Ona jest inna. Ona jest inna niż te, które piszesz teraz i ja zaraz powiem, o co chodzi, dlaczego uważam, że inna. Najpierw może tak, o opowiadaniach. Kochani, te opowiadania, poza może tam dwoma czy trzema, które rzeczywiście mają pewną fabułę, pewną, wiecie, akcję i pewną, są pewną opowieścią, mam wrażenie, że pozostała reszta, czyli większość tych opowiadań, to są takie krótkie, dla mnie bardziej eseje literackie, gdzie Kuba się jakby mierzy się z pewnymi, wiecie, swoimi doświadczeniami ze światem, z przeżywaniem relacji, miłości i tak dalej. W ogóle jak to czytałem, sobie pomyślałem, kurczę, fajna byłaby taka książka Kuby, właśnie nie w postaci powieści, tylko takich bardziej jego rozważań na różne tematy, takich jego przemyśleń. Wiem, że pewnie on nie będzie chciał czegoś takiego napisać, ale w ogóle część tego opowiadania jest właśnie taka. Niektóre mi bardziej siadały, oczywiście inne mniej. One są wszystkie tym jego językiem, więc to jest w ogóle super do czytania, nie? Natomiast jakby one są tylko takim wstępniakiem. Natomiast Odwrotniak. Co to jest Odwrotniak? Kochani, Odwrotniak ma bardzo ciekawą kompozycję i to w ogóle uważam za chyba najbardziej taką charakterystyczną rzecz w tej książce. Mamy de facto dwójkę bohaterów. Jest taki młody chłopak Ignacy, jest Aleksandra, taka starsza pani, którą poznajemy, znaczy de facto poznajemy, jak ona ma tam 90 chyba jeden lat, ale też jest sporo rozdziałów, kiedy ona oczywiście jest dużo młodsza. I te dwie historie się przeplatają, ale przeplatają też, wiecie, w takim konstrukcyjnym sensie. Bardzo fajnie to Kuba wymyślił, że, czy ja wam znajdę jakiś teraz przykład, poczekajcie. Jak się kończy, po prostu, wiecie, jeden wątek jednej osoby, poczekajcie, muszę znaleźć akapit, bo to zawsze widać, jak są akapity. Takie w sensie przerwy, nie akapity, tylko przerwy między, kurczę, szukam, jest. Zobaczcie. Mamy tak. Tak się kończy jeden segment z jedną opowieścią. To jest chyba o Aleksandrze. Opiera się o wykonaną z boazerii obudowę kaloryfera, bierze do ręki książkę, okładka niby powinna wzbudzić tyle wspomnień, nie wzbudza. To jedno z pierwszych wydań, nazwisko wypisane u góry czcionką i tu jest trzy kropek, czyli kończy się wątek, wiecie, Aleksandry i następny akapit, są trzy kropki, lekko pochyłem na środku rozstrzelonym pismem tytuł. Zobaczcie, czyli to jest jedno zdanie podzielone na dwie części, nie? To jest tak. To jedno z pierwszych wydań, nazwisko wypisane u góry czcionką, koniec wątku jednego, czcionką lekko pochyłą na środku, tylko to już jest historia Ignacego. Jakby on wchodzi w to zdanie, które tam było. I oni w ogóle przez długi czas tej książki, ja wam nie mogę to zdradzić wszystkiego, bo nie chcę wam psuć, jakby wiecie, przyjemności z lektury, nagle się pojawia takie coś, że myślisz sobie, że jedna historia to jest w ogóle historia prawdziwa, czyli jedna osoba ją opowiada, a ta druga historia to jest historia kogoś, kto jest opowiadany przez tamtą pierwszą osobę, czyli jakby jest fikcją tylko literacką, nie? Wymyśloną opowieścią tamtej osoby. Potem nagle, jakby mówisz, że to niemożliwe, bo oni się nagle spotykają. Czyli nie może się ten ktoś spotkać z wymyśloną przez siebie postacią. Ale potem znowu jest tak to opowiadane, że to jest znowu jakaś fikcyjna postać, mimo że to jest ta sama postać. Kochani, takiej konstrukcji literackiej jeszcze chyba nie widziałem u Kuby. Mnie się ten pomysł przepodoba. Po prostu przepodoba mi się ten pomysł. Nie będę wam chyba mówił, jaka to jest historia, bo to jest po prostu historia, jak zawsze u Kuby, nie? Serca ludzkiego. Czyli ten Ignacy poszukuje miłości, jest zakochany w takiej Adzie, z którą próbuje tam zrobić jakąś relację, próbuje ją jakoś zdobyć, to mu bardzo opornie idzie. Z kolei ta Aleksandra, ta wiekowa kobieta, wspomina swoje dawne miłości, szczególnie jedną z takim malarzem. Próbuje też, ona jest pisarką, próbuje to odtworzyć jakby we wspomnieniach i w pisaniu. Więcej wam nie będę mówił, bo to w ogóle nie chodzi, jak zawsze, o Kuby Małeckiego, o historię, nie? W sensie o te, o, że tak powiem, o akcję, bo to nie chodzi o akcję, nie? To chodzi o serce. Natomiast jakby ta książka się różni jednym, ja myślę, że też trochę dlatego Kuba mówi, że to jest, że jemu się to nie podoba, nie? Bo ona jest rozbuchana. Tak bym to nazwał, jest bardzo rozbuchana. Jakby to jest tak, że mam wrażenie, że w tych książkach już teraz tych, za swojej dorosłości pisarskiej, tak to nazwijmy, w ogóle, przepraszam, ja tak mówię, jakbym był jakimś w ogóle znawcą literatury, bo jak ja tak mogę mówić. No, ale po prostu mówię o moich odczuciach. Czyli takiego Kubę, jakiego znam, wiecie, tego takiego absolutnie dla mnie mistrza świata, nie? To on jest już taki, wiecie, jest taki ociosany. Jest taki, że te jego różne porównania, te różne jego językowe, takie bardzo fajne smaczki są takie, jakby to powiedzieć, niebrawurowe, nieostre, nie takie, wiecie, nie wchodzące, i to jest w sensie specjalnie, one są dobrze ułożone już. A tutaj jest tak, że są takie momenty, kiedy to wybucha. Ja mam wrażenie, że jakby Kuba się przez lata nauczył, tak to trochę powściągnijmy to, żeby to było bardziej ułożone. I mówię to absolutnie jako, wiecie, jako, znaczy jednocześnie jako atut, bo to jest piękne, co on robi, a z drugiej strony to też mi się bardzo podoba, to rozbuchanie. Chyba że ja się mylę, i po prostu on przyjął taką wersję, że ta książka miała być rozbuchana. Ten Ignacy jest taką postacią mocno, wiecie, nerwicowo nieokiełznaną wewnętrznie. On tam ma pewnie z 15 zespołów różnych chorobowych w sobie. I dlatego też ta jego narracja jest taka, Ale znowu właśnie narracja Aleksandry, która jest już starszą panią, też jest trochę taka. Więc ja mam wrażenie, że to było takie jeszcze, Kuba bardzo szukał tego swojego języka i bardzo go tak rozbuchiwał. Tak to się robi, nie? Żeby zobaczyć, jakie mam właściwości, jakie mam mięcho języka, a potem dopiero doszedł do tego swojego właściwego, takiego, wiecie, właśnie już ułożonego stylu. Dla mnie ta książka, odwrotniak, co to jest w ogóle odwrotniak, to wam nie powiem, to wychodzi oczywiście z lektury, dlaczego to są, odwrotniaki, bo to chodzi o odwrotniaków. Fenomenalna książka. Czyli znowu, kochani, no nie ma książki póki co Jakuba Małeckiego, która by mi się nie podobała. Wiadomo, że niektóre mi wchodzą jak w ogóle 100%, a inne tylko 98%, bo mnie poniżej 98 nie wchodzi Kuba Małecki. Ja uważam, mimo tego, co Kuba sądzi, Kuba uważam, że powinien zmienić zdanie na ten temat. Ta książka jest fenomenalna. Kocham cię takiego rozbuchanego, a tu jesteś rozbuchany. I szczególnie mówię, ten konstrukt tej przeplatalności, tego, że nie wiesz, co jest de facto prawdą, co jest fikcją, co jest naprawdę, co on zmyśla, to jest super. To jest super. Bardzo wam, kochani, odwrotniaka i te opowiadania polecam. Moi drodzy, teraz sięgnąłem do książki, do której sięgnąłem z jednego powodu, bo jak ja gdziekolwiek widzę na okładce, że jest napisane przełożyła Kaja Gucio, biorę w ciemno każdą książkę. Kochani, już czytałem tłumaczeń Kai Gucio, pewnie z 10, i to były zawsze genialne książki. Tak jakby po prostu, nie wiem, no ona chyba się godziła albo wybierała, tylko naprawdę najlepsze te. Więc jak tylko ja o tej książce nic nie wiedziałem. Zobaczyłem po prostu tytuł, wiecie, okładkę w internecie. Zobaczyłem tytuł i autora, nic mi to nie powiedziało. Sobie powiedziałem, raczej nie. Ale nagle zobaczyłem tego, przełożyła Kaja Gucio. Biorę. Kurczę, no i super. Lotti Hazel, czy Hazel, Świnka. Jaka to jest dobra rzecz. Kochani, z pozoru to się wydaje taka literatura, której chyba powinienem nie lubić. Mamy młodą parę tuż przed ślubem. Dziewczynę, na którą wszyscy woją Świnka, trochę będącą taką, no nie w swojej szczupłości, bo jest taka właśnie lekko rozpasiona, jeśli tak mogę powiedzieć, która pracuje w wydawnictwie, gdzie zajmuje się w ogóle kulinariami, w sensie robi recenzje kulinarne, chce zrobić książkę o kulinariach, pracuje po prostu, wiecie, no jakby w wydawnictwie kulinarnym. Jest też wielką taką, jak to można nazwać, smakoszką różnych potraw, sama w ogóle też gotuje świetnie. Ma fantastycznego narzeczonego, za 12 chyba dni, zaczynamy lekturę w tym momencie, jak za 12 dni, tam czy 14, chyba 12, za 12 dni ma być ślub. Pierwsza scena to jest jak u nich w domu, oni są u siebie w domu, zapraszają swoich przyjaciół i wtedy ich po prostu poznajemy, właśnie w takim kontakcie z tymi przyjaciółmi. I zaczyna się ta książka tak, że sobie pomyślałem, ojej, to chyba nie jest literatura dla mnie, bo ona jest taka, wiecie, taka ta, ja nie wiem, jakie teraz są tam te pokolenia, jak to się nazywa, nie? Tylko takie, wiecie, fancy schmancy, używamy pięknych słów, jemy tylko jarmuż. No takie, wiecie, o co mi chodzi, nie? Taka w najbardziej złym sensie tego słowa... Co to się dzieje? Coś po prostu przejechało za oknem. W najbardziej złym sensie tego słowa taka, wiecie, warszawka. Tylko taka, ta, wiecie, nie oceniam oczywiście całej Warszawy, mam nadzieję, że rozumiecie. I jak sobie myślałem, jak to jest taka literatura, w sensie o takich ludziach i ten, to ja nie chcę, ja nie mam ochoty w ogóle tego czytać. Ale jakoś, wiecie... Językowo dosyć mi się to podobało. Jest taki ciekawy język tego. I zacząłem to czytać. I kochani, bardzo szybko się coś okazuje. Ja uważam, że niestety wydawnictwo akurat Mowa, które w ogóle bardzo lubię, a tutaj zrobiliście na okładce niedobrą rzecz, bo na okładce zdradzacie coś, co się dzieje. Ja wiem, że dosyć szybko, ale nie powinniście tego zdradzać, bo na te 12 dni przed ślubem ona się nagle czegoś dowiaduje. I kochani, my wszyscy wiemy, co to jest, ale to jest tak naprawdę powiedziane w książce dopiero gdzieś w połowie książki. I ja wiem, że my wiemy od początku, ale jak przeczytałem, wiecie, no niestety przeczytałem tą po prostu okładkę z tyłu, no już wiedziałem, czego ona się dowiedziała. I oczywiście, gdybym czytał książkę, po prostu nie zdałbym tego, co jest z tyłu na okładce, też bym wiedział, co się stało, bo to każdy się domyśla. Ale to niedopowiedzenie jest bardzo fajne. Więc nie powiem, co się dzieje, ale po prostu nagle staje pod znakiem zapytania, oczywiście, ten jej związek i ten jej ślub. I cała książka potem jest czasem do tego ślubu i tego, co się dzieje w tym ślubie i tego, co się dzieje po ślubie. Nic więcej wam nie mogę zdradzić, bo bym wam zepsuł przyjemność. Ale przez całą książkę przewija się motyw jedzenia. Kochani, i takiego sposobu pisania o jedzeniu, a de facto oczywiście nie pisania o jedzeniu, bo ona nie pisze o jedzeniu. To jest taki ładny jest podtytuł, zrobiło wydawnictwo. Jej życie jest pełne, więc dlaczego wciąż jest głodna? Bo oczywiście, że to chodzi o zupełnie inny głód. Ale te opisy jedzenia, te sceny, zapamiętajcie, jak będziecie to czytali, nie powiem wam oczywiście kontekstu, zapamiętajcie scenę, na pewno tak trzech zapamiętacie, jak ona w pewnym momencie, w takim tam ważnym momencie tej swojej historii, idzie do restauracji, gdzie zamawia chyba tam, nie wiem, 8 burgerów naraz, nie? Bo chce wszystkich spróbować. To, jak ona o tym myśli, jak ona je wybiera, jak ona na to patrzy, co się z tym dzieje. Tam jest taki jeszcze kontekst z jej znajomymi. To, jak to gra na, słuchajcie, ja takiej ślinotokowej książki jeszcze nie czytałem. Naprawdę, to jest fenomenalne. Kochani, bardzo wam to polecam. Świnka Lotti Hazel. Mówię, na początku musiałem się trochę przebić przez taki ten świat, którego ja nie lubię. Ten świat, nie jak się nazywa, milenialsów teraz? Ja nie wiem, jak to się nazywa ten świat. Ja nie znam tych wszystkich pokoleń, które tam teraz są, bo to co mam wrażenie, że co 2 lata się zmieniają te pokolenia. Jakie tu są emocje w tej książce? To jest w ogóle de facto takie romansidło trochę. Ale rewelacja. Rewelacja, kochani. Świnka Lotti Hazel. Z wydawnictwa Mowa w przekładzie Kai Gucio. Kai Gucio, kurczę, zawsze super. Ona genialnie po prostu tłumaczy, ten język jest genialny. Bardzo wam polecam. I kochani, jeszcze jedna rzecz z takiej literatury pięknej. To mam książkę, którą, jeżeli pamiętacie, chyba wam o tym mówiłem. Tak, mówiłem wam na tym na rozmowie. Bo skoro dzisiaj też było o Kubie Małeckim, bo to jest książka, którą dostałem od Kuby Małeckiego. Jak Kuba Małecki był u mnie na rozmowie, jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam, fenomenalna rozmowa, to Kuba jako prezent przyniósł mi książkę, taką starą, w starym wydaniu, z dedykacją w ogóle dla mnie i ze słoneczkiem namalowanym. Książkę Romain Gary, Obietnica poranka. Takie bardzo stare wydanie, to jest chyba Świat Książki, to wydał. Nie, to jest Czytelnik, sorry. Czytelnik. Ja generalnie go nie bardzo lubię nowe książki, bo w starych czuć starość, a ja lubię zapach farby, a nie staroci. No ale to prezent, więc wiadomo, nie? I ta książka mi się bardzo podobała, ale nie tak właśnie, żebym miał konieczną ochotę sięgnąć po następnej książki tego autora. Co to za książka? Wiecie, jak zajrzałem do jakichś tam też potem już po przeczytaniu, nie? Jakichś recenzji. Ja zawsze tak robię, że recenzję sobie czytam dopiero po przeczytaniu książki. Że jak skończę książkę, to już wiem, o co chodzi, mam swoją własną opinię, wtedy sobie patrzę, co inni o tym sądzą, nie? I wszędzie, a nawet widziałem jakieś tam takie nowe wydanie, widziałem na okładce, że to jest ponadczasowa historia o niesamowitej miłości matki i syna. Kani, ten Romain Gary, to jest w ogóle autor, który ma polskie korzenie. On jest w ogóle, ja go pierwszy raz go usłyszałem, jak mi go Kuba przyniósł tą książkę, a to jest jakiś w ogóle bardzo uznany. On tam tą nagrodę Goncourtów chyba wygrał ileś tam razy. Zresztą 2 razy chyba jako on sam, a potem pod pseudonimem pisał i też wygrał. To jest taka francuska, jedna z najważniejszych nagród literackich. On ma polskie korzenie, ale w ogóle jest jakoś tam chyba Rosjaninem, a w ogóle to jest w ogóle Francuzem, w sensie ma obywatelstwo francuskie. Znaczy już nieżyjący chyba jest, nie? Tak mi się wydaje. I to jest historia de facto jego autobiograficzna. Oczywiście wiadomo, że ukuta jakoś tam literacko, nie? On to opisuje od swojego dzieciństwa całą swoją drogę, nie? Przez życie. A szczególnie relacje ze swoją mamą. On był sam z mamą, tata ich zostawił, w sensie ojciec jest w ogóle jakiś tam nieznany. Natomiast ta mama się zajęła jego wychowaniem i ta mama oczywiście z jednej strony jest jakoś tam bohaterką, ale generalnie to jest niesamowicie toksyczna relacja. Wiecie, jak ja czytam na tych różnych recenzjach, że to jest właśnie o najpiękniejszej miłości matczynej. Nie, to jest o najbardziej chorej miłości matczynej. Uwaga, ale jest to tak fajnie napisane, wiecie. On ma taki bardzo język, tak ja bym go nazwał salonowo-renesansowo-barakowy, cokolwiek to znaczy. Mnie tylko słowa tak brzmią, bo nie chodzi mi o to, że to są takie gatunki, tylko mnie te słowa pasują do tego. On jest znowu trochę rozbuchany, inaczej zupełnie niż ta książka Kuby, ale jest taki bardzo wow, wow, wow. Nie wiem w ogóle, co ja gadam. Ja nie wiem, czy wy w ogóle znosicie te moje recenzje, czy wy w ogóle wiecie, o co mi chodzi, kiedy ja mówię o tych moich odczuciach. Ona jest taka, wiecie, taka jest barokiem pisana, sukniami szurana. Wszystko się dzieje w XX wieku, nie? Rozmachem niezwykłym, wielką, niesamowite. To było to doświadczenie tego języka literackiego, super. Sama, wiecie, fabuła i ta historia, no właśnie mówię, to nie porwało mnie to jakoś tak bardzo. I też ta toksyczność tej matki, która oczywiście ubrana jest w wielką miłość, ale dla mnie to jest po prostu czysta toksyczność w ogóle tej matki, która jednocześnie jest oczywiście bohaterką i rzeczywiście walczy o, wiecie, o byt tego swojego syna i siebie. No ale generalnie bardzo polecam. Czy ja sięgnę do innych książek? Niekoniecznie. Ale to było bardzo fajne doświadczenie, mówię, tej takiej właśnie salonowości, sunięcio, wystrzałów. Jaj. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co się ze mną dzisiaj dzieje. Roman Gary, Obietnica poranka. Bardzo zachęcam. Kochani, teraz dwie książki, które są z waszych poleceń, więc żeby nie było, że jak ja wam zawsze mówię, polecajcie mi książki, tylko pamiętajcie, jak ja was proszę, polecajcie mi książki, to nie lubię, jak ktoś mi pisze po prostu tytuł i autora, nie? I co? Nie, ja czekam, aż ktoś tam napisze o tych książkach. Ja nie mówię tego bez powodu, ja naprawdę czytam wasze komentarze pod bookspanami i sobie zapisuję różne książki. Wiadomo, że nie wszystkie, ja mam tyle, taką mam, wiecie, listę lektur do przeczytania, że ja tego nie skończę, jakby nawet 60 razy żył, nie? Ale dwa komentarze mnie jakoś tak, wiecie, zachęciły bardziej i po dwie książki od was sięgnąłem. Jedna trafiona także, głowa mała, druga niestety bardzo nietrafiona. I mam nadzieję, że się ta autorka tego komentarza nie obrazi, no ale no proszę. Najpierw bardzo trafiona. Ktoś mi napisał taki komentarz. Ojcze, wiem, że bardzo lubisz Harry'ego Pottera i że wszyscy od dawna zadajemy sobie pytanie, czy będzie jakiś nowy Harry Potter i gdybym miał ci polecić coś do tego zbliżonego, to jest taka genialna rzecz. Ja w ogóle, kochany, o tym gdzieś już słyszałem. Wiesz, ja to w ogóle kiedyś widziałem, tylko nigdy tego nie czytałem, a po twoim zachęcie sięgnąłem. Andrew Patterson, Saga rodu Wingfederów, Nad brzegiem Morza Ciemności. To jest pierwszy tom. Mam jeszcze raz, dwa, trzy, czyli są cztery tomy, tak? Może jest więcej, ale ja mam jeszcze trzy, czyli mam cztery tomy. Ten pierwszy jest chyba najcieńszy, potem są znacznie grubsze. Słuchajcie, rewelacja. To jest trochę taka książka, można by powiedzieć, dla młodszej młodzieży, ale nie. Jak najkrócej to opisać? Mamy pewną krainę podbitą przez oczywiście jakiegoś tam bardzo złego pana, który ma bardzo złą armię i ciemięży mieszkańców tej krainy. Jesteśmy w wiosce, gdzie mieszka mama z trójką dzieciaków, dwóch chłopaków i dziewczynka i dziadkiem. Ojciec zginął dawno temu na wojnie właśnie tam z tymi złymi ludźmi i oni jakoś tam próbują sobie po prostu życie układać w tej wiosce. Tam jest taki garnizon tych żołnierzy, oni są w ogóle takimi zwierzęco ludźmi, bo to jest fantazja, nie? Jakby wiecie, dużo jest takich magicznych rzeczy. Zwierzęco ludzie bardzo ohydni, z ryjami, kłami i tak dalej, którzy terroryzują tę wioskę. Wiemy, czujemy, że jest jakaś tajemnica, bo ten władca, ten, który ściemierzył ten kraj, szuka jakichś specjalnych tam, wiecie, klejnotów, które ponoć gdzieś są schowane. My się po początku oczywiście domyślamy, że ta rodzina ma coś z tym wspólnego. Generalnie historia jest o trójce tej dzieci, o chłopaku najstarszym, o chłopaku najmłodszym i o dziewczynce między nimi. Ta dziewczynka jeszcze jest o tyle ciekawą postacią, że nie ma nogi. Chodzi o kuli, co nie, w sensie kuleje. Czekajcie, czy ona nie ma nogi, czy ona tylko kuleje? Widzicie, ja to tak czytam, że ja już potem nawet takie rzeczy nie pamiętam. W sensie pamiętam tylko, że chodzi o tej kuli, bo i dziadek robi kulę, ale już nie pamiętam, czy ona nie miała tej nogi, czy tylko kulała. Wybaczcie, nie będę teraz szukał tych szczegółów. Ona jest bardzo fajną taką kulejącą postacią, super ta dziewczynka jest. No i w pewnym momencie ich świat się kiełbasi. W takim sensie, a jest jeszcze pies, w ogóle pies jest też super. I w ogóle się okaże potem bardzo ważną postacią. W pewnym momencie świat się kiełbasi, bo tam jest święto smoków. Zaczyna się wszystko od takiego dnia, kiedy mają się wyłonić z morza smoki, bo są niedaleko smoki i wszyscy idą oglądać to i wtedy zaczyna się katastrofa, bo ci żołnierze, jakby te dzieci, jak to powiedzieć, dzieci denerwują tych żołnierzy i rozpoczyna się cała kampania tych żołnierzy przeciwko tej rodzinie. Dalej nie będę zdradzał. Jezu, jakie to jest urocze. Jedyna wada, jaką mógłbym powiedzieć, taka, że ja się od początku domyślałem dokładnie, o co chodzi. Jak się dowiadujemy, jaka jest tajemnica wyjawiona, wiecie, w ostatnich rozdziałach, No to sorry, autorze, ale to od pierwszego wiedziałem. Od pierwszego rozdziału po prostu było wiadome. Ale to nie psuje zabawy. W sensie, bo spodziewamy się tego i jakby cieszymy się, że tak jest, bo to jest bardzo piękna tajemnica. I kim się okazują te dzieci, dziadek jaki jest super, co się w ogóle stanie z psem, bo z psem się staje coś bardzo ciekawego. Jedyne może jeszcze, co by mi troszeczkę zabrakło, ale chociaż ja wiem, że to jest tylko pierwszy tom, dalej będzie inaczej, że wszystko się dzieje w tej jednej wiosce. Trochę mi zabrakło, wiecie, takiego monumentalnego świata fantazy. Ale czuję, że wiecie, bo tak to wygląda, że oni trafią do innych światów, do innych krain. Jest oczywiście, jak zawsze w takich książkach, cała ta mapka wyrysowana, co nie, tego świata, więc widać, że oni trafią do innych miejsc. I na to trochę czekam, bo na razie było dla mnie takie, to trochę, to wiecie, takie bardzo kameralne. Tylko ta jedna wioska, jakieś tam trzy domy, dwa magiczne miejsca, takie to wszystko było trochę zaściankowe. A w fantazji ja lubię, wiecie, wielkie światy. Ale to jest bardzo proste, rzeczywiście takim trochę młodzieżowym językiem napisana lektura. To nie jest wielka literatura, w takim sensie, wiecie, nie wiadomo, jaki tam Władca Pierścieni czy tam inny. Dla dzieciaków, myślę, się też bardzo nadaje. Świetne. Na pewno sięgnę po drugi, trzeci tom. Zobaczymy, jak dalej, czy będą równie fajnie. Super ci bohaterowie są, naprawdę. Bohaterowie są tak fajnie ułożeni. Jest też taki Pete Skarpetoręki. Jest taki gość, który chodzi ze skarpetami na rękach, który też oczywiście od razu wyczajamy, o co z nim będzie chodziło. Który jest takim wariatem, takim, wiecie, głupkiem wiejskim. Super. Naprawdę super. Troszeczkę dziecinne, ale myślę, że takiej literatury też potrzebujemy. Więc drogi autorze komentarza, bardzo dziękuję za polecenie tego. Na pewno sięgnę do kolejnych tomów. Andrew Peterson, saga rodu Wingfederów, pierwszy tom Nad brzegiem Morza Ciemności. Bardzo, bardzo ekstra. Kochani, teraz druga rzecz, która niestety jest moim troszeczkę rozczarowaniem. Już wam powiem dlaczego i jak. Więc kochani, autorka komentarza napisała mi: ojcze, czytając, w sensie słuchając, o jakich książkach mówisz, o jaką masz wrażliwość do książek, to tą książkę musisz przeczytać. Ona mi wywróciła w ogóle świat do gry. Mówię, dobra, kurde, taka recenzja. Wziąłem. Mój pierwszy problem polegał chyba na tym, że ja chyba źle zrozumiałem trochę twój komentarz. Dlatego, że ty w tym komentarzu chyba się odniosłeś do jakiejś książki, którą ja czytałem, do literatury pięknej, i ja myślałem, że ty mi polecasz literaturę piękną. A to nie jest literatura piękna, to jest po prostu kryminało-sensacja. Ja byłem, wiesz, zdziwiony przez najpierw jedną trzecią. Dlaczego ty mi to polecałeś jako literaturę piękną, skoro to jest takie właśnie... Więc to jest po pierwsze mój błąd, że ja się po prostu prawdopodobnie chyba źle nastawiłem. Ale potem już, jak już się zorientowałem, co jest na rzeczy, to mówię, dobra, ja bardzo lubię tego typu książki, więc wiadomo. No a niestety, kochana, ona mnie bardzo rozczarowała. Przepraszam cię, mam nadzieję, że się nie obrazisz za to, ale no rozczarowała mnie bardzo. Co to jest? Aha, bo w ogóle czy ja wam już powiedziałem? Nie. Anna O. jest tytuł, autor Matthew Blake. O co tu chodzi? To w ogóle, wiecie, na okładce, że to jest fenomen tam światowy, że Anna O. zdobywa całe światy. Fenomen na globalną skalę, prawa sprzedane do 30 krajów, natychmiastowy bestseller. Anna O. świat o niej usłyszy. Jak dla mnie zupełnie niepotrzebnie. Tylko nie o co chodzi. Mamy Annę O., która jest w śpiączce. Jest w śpiączce od chyba 4 lat. Którą znaleziono na pewnej farmie razem ze zwłokami dwóch swoich przyjaciół. Ona miała nóż w ręce. Przyjaciele oczywiście nie żyją, skoro ze zwłokami. I ona tuż przed tym, jak ją znaleziono, policjantkę znalazła na tej farmie po jakimś tam zgłoszeniu. Wysłała wiadomość do swoich bodajże rodziców: matko, zrobiłam to, chyba ich zabiłam. No więc ewidentnie ona zamordowała tych przyjaciół już w śpiączce, ale w związku z tym, że jest w śpiączce, to nie można je skazać i tak dalej. Jakiś tam departament znajduje takiego wybitnego lekarza właśnie od śpiączki, żeby ją wybudził w końcu. Czy ma jakiś pomysł, żeby ją wybudzić, bo oni chcą ją postawić w stan oskarżenia. Jest też wielka debata publiczna, bo jest oczywiście część ludzi przekonana, że ona jest winna, część przekonana, że ona jest niewinna i tak dalej. I sam plot rzeczywiście wydawał mi się ciekawy, no. Fajne. Na początku czytałem z takim, wiecie, dużym, kurczę, dobry pomysł, nie? Żeby się dowiedzieć. Tylko pierwsza rzecz, która mnie zaczęła strasznie rozczarowywać, to ten wybitny lekarz od tej śpiączki stosuje tak nędzne i tak prymitywne i tak oczywiste metody wybudzania. No nie ma w nim nic specjalnego, w tym lekarzu. Ten lekarz, jakby mam wrażenie, przez autorkę jest tutaj pokazany jako taka, wiecie, bardzo wybitna postać, nie? A ja to czytałem, mówię, Boże, czy jako naprawdę... Puszczasz jej piosenki, które lubiła słuchać za młodości? To jest jakaś rewolucja po prostu w wybudzaniu ludzi? Przepraszam, że tak mówię, ale kochani, po prostu miałem takie coś, że próbuje mi się wcisnąć tutaj, że mamy do czynienia z kimś bardzo specjalnym, a to jest wszystko takie miałkie, nie? Ona się potem... Czekajcie, czy ja mogę tu mówić dużo? No może nie będę mówił, bo jakby ktoś chciał czytać, bo mam nadzieję, że się nie zniechęciłem moją recenzją, bo to jest tylko mój odbiór. Ja jestem przekonany, tak jak widzicie, ta autorka tego komentarza, dla niej ta książka była fenomenalna. Na tym to polega i uważam, że na tym polega geniusz literatury, że mnie się może coś nie podobać, a wielu z was się może podobać. Więc uważam, że sam pomysł jest genialny. Nie podoba mi się potem to, jak on jest przeprowadzany. Najbardziej mnie rozczarowało, kompletnie mnie rozczarowało zakończenie. Zakończenie jest tak dla mnie osobiście sztuczne, nieprawdziwe, na siłę zrobione, żeby było wielkie zaskoczenie. No nie. Więc mnie ta książka nie podeszła ani literacko, ani bohatersko. W sensie bohaterowie też sam uważam. Ta Anna się okazuje dosyć dużym rozczarowaniem. Ten lekarz tak samo. Inne ważne postaci w tej książce też. No takie wszystko, no... Kochana, dziękuję za polecenie i bardzo przepraszam, ale no nie podeszło mi. Nie podeszło mi. Ale was zachęcam, bo jestem przekonany, że tak jak naszej autorce komentarza, dla części może się to okazać naprawdę fenomenalną książką. Więc Anna O., Matthew Blake'a, dla mnie raczej nie, ale dla wielu z was może tak. Dobra, dwie genialne rzeczy. Kochani, znacie już miłość moją chyba od 6 tomów do Micka Herona, nie? Otóż Mick Heron, nawet nie wiedziałem, bo nie widziałem żadnych zapowiedzi, wydał nową książkę, która nie jest kolejnym tam 6 czy 7 tomem, wiecie, tych kulawych koni, ale wydał coś, co jest tak zwanym spin-offem tego, czyli dzieje się w tym samym świecie, ale nie ma tych głównych jakby bohaterów, a przynajmniej tak się wydaje, że nie ma. Książka się nazywa Tajne godziny Micka Herona i tym razem muszę powiedzieć, kochani, przysłało mi tą książkę wydawnictwo Insignis, tylko kochani, żeby było jasne, ja chcę to zaznaczyć i tak będzie zawsze, kochani. Ja nigdy nie podejmuję żadnych współprac z wydawnictwami. Nigdy. Kochani, wszystkie wydawnictwa do mnie piszą. I chcą robić, nawet mi chcą niektórzy zapłacić, nie? To są tak zwane płatne współprace, nie? Kochani, nigdy tego nie robię. Każdemu wydawnictwu oczywiście, jak mnie do mnie piszą, mówię, to zawsze odpowiadam tak. Proszę Państwa, możecie mi oczywiście książki wysłać. Ja się do niczego nie zobowiązuję, że w ogóle te książki przeczytam. Że możliwe, że ich nie przeczytam, tylko je po prostu położę na półkę. A jeżeli je przeczytam, nie ma w ogóle żadnych obowiązków moich, że kiedykolwiek o nich cokolwiek powiem, a już na pewno dobrze czy źle. Więc uwaga, to, że mi to wydawnictwo przysłało, to w ogóle wydawnictwo Insignis, bardzo dziękuję, ale to nie jest tak, że robię tą recenzję, bo ktoś mnie o to prosił. A dlaczego o tym mówię, kochani? Bo razem z tą książką Tajne godziny Micka Herona, wydawnictwo Insignis wysłało mi angielską wersję tej samej książki, The Secret Hours, Micka Herona. I słuchajcie, ja to, bo tak patrzę, mówię, co to jest, jakby dlaczego mi wysłali książkę po angielsku? Ja, słuchajcie, to otwieram. Co się okazuje? Wydawnictwo Insignis chyba musiało pokazywać, bo ja wiecie, chwalę Micka Herona już od iluś tam odcinków, bo ja mówię o każdym jego tomie, bo uważam, że każdy tom tej, wiecie, całej tej sagi Kulawych Koni jest genialny. Chyba musieli mu o tym powiedzieć. I słuchajcie, dostałem dedykację od Micka Herona. To Adam, with very many thanks. Podpisane przez All Best, przez Micka Herona. Mam po prostu Mick Heron. Mick Heron ogląda księdza, który lubi jego kryminały szpiegowskie. Wydawnictwo Insignis za to bardzo wam dziękuję. Naprawdę, super to jest, że tak zrobiliście. Uwaga, więc teraz do książki, bo to się po prostu musiałem pochwalić. A teraz do książki. Kani, to jest, mówię, w świecie tym samym. Czyli mamy ten świat szpiegowski, ten sam świat, wiecie, tej agencji brytyjskiej szpiegowskiej. Mamy zupełnie innych bohaterów. Akcja cała polega na tym, że jest pewien minister, który zarządza taki specjalny program, który ma zweryfikować tajne służby. To jest bardziej działanie pod publiczkę. Ten program nie ma prawie żadnych, że tak powiem, wiecie, mocy sprawczych. Dwójka ludzi tam, dwóch agentów tam pracuje i przez kilka lat nie mogą zrobić absolutnie nic, bo są tak przepisy ustawione, żeby nic nie mogli zrobić. Czyli to zostało zrobione tylko po to, żeby jakby, wiecie, tam, no, wywierać naciski publiczne na służby specjalne. Aż w końcu zupełnie przypadkiem, gdy już mają zamykać całą tą inicjatywę, oni trafiają na jednego świadka, który opowiada im historię sprzed lat, jakby o nadużyciach służb. Historia, która się działa w Berlinie. I tam jest dwójka bohaterów. Lubię to bardzo w tym tomie, że nie, w ogóle wszyscy bohaterowie tutaj, znaczy no może nie tak, są bohaterowie nazwani z nazwiska i to są żadne postaci z normalnej, wiecie, sagi. I jest wielu bohaterów, którzy mają fałszywe, wiemy o tym, że są ich krzywy albo, wiecie, jakieś tam zawołania szpiegowskie, ale my wiemy, że to są bohaterowie z normalnej sagi, tylko to jest ich młodość opisana. I tutaj jest dwójka bardzo ważnych bohaterów, a szczególnie jeden bardzo ważny bohater z normalnej sagi. Jak tylko zaczynamy, jak go poznajemy w pierwszej scenie, mimo że on się inaczej nazywa, bo on tam ma pseudonim po prostu, wiecie, szpiegowski, Ale jak go poznajemy w pierwszej scenie, wiemy, który to jest bohater od razu. I to jest takie trochę, jakby wiecie, pokazanie korzeni, skąd oni się wzięli, skąd się wzięły różne historie. W odróżnieniu od normalnej sagi jest dużo wolniejsze, jak dla mnie, w sensie w moim mniemaniu, dużo wolniejsze tempo. Nie ma tylu, wiecie, akcji takich szpiegowskich i tak dalej. Jest bardzo powolne to. Jakie to jest dobre. Kochani, ja mam taką rozkosz, czytając te jego książki. On w taki sposób pisze. Wiecie, bo ja nie lubię takich, znaczy lubię do słuchania w samochodzie takie zwykłe kryminały, gdzie chodzi tylko o akcję. A moich, wiecie, ulubionych takich pisarzy, które ja uważam w ogóle, że to, ja nie uważam, że to jest tak zwana literatura popularna, tylko ja uważam, że to jest w ogóle literatura piękna. Ionesbo i właśnie Mick Heron, oni wymyślili pewien język pisania. To nie jest po prostu sztampa kryminalna. To, jak on opisuje Londyn, to, jak on opisuje Berlin, to, jak on opisuje... On, ja pamiętam chyba w piątym tomie Kulawych koni, pierwsze 7 stron to jest opisywanie słońca wschodzącego nad agencją wywiadowczą i to, co to słońce robi w poszczególnych pokojach, na co pada, to jest kompletnie inny sposób pisania. Mick Heron takie coś robi. Kochani, kocham po prostu tego gościa. Znaczy w sensie, no nie jego, nie, ale te książki. Jeżeli ktoś nie czytał w ogóle Kulawych koni, to od tego nie zaczynajcie, bo żeby to dobrze zrozumieć, trzeba znać tamten świat. Więc nie zaczynajcie od tego. Natomiast jeżeli już znacie Kulawe konie, to do tego sięgajcie. Wystarczy, myślę, że jak znacie ze 2-3 tomy, to do tego już można sięgnąć. Tak, bo chyba już, tak, już po pierwszych 3 tomach będziecie wiedzieli o tych najważniejszych 2 postaciach. Bo nawet może w pierwszym już są te 2 postaci, nie pamiętam. Rewelacja. Dla mnie rewelacja. Boże, czekam na kolejne książki Herona. Wiem, że są jeszcze nieprzetłumaczone. Wydawnictwo Insignis. Tłumaczyć. Tłumaczyć. I naprawdę, kochani, bardzo wam dziękuję za tą angielską wersję i za pozdrowienia od Micka Herona. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo wiele książek napiszę i będę mógł je czytać. Doskonale się po prostu bawię przy nich. Kochani, jeszcze, o matko, jeszcze 4 książki, ale dzisiaj długi odcinek. Bo się jakoś tak dzisiaj rozgaduję. Szybciorem. Chociaż to też jest świetna książka. Fonda Lee. Miasto Jadeitu. Pierwszy tom trylogii. Niestety będę musiał chyba przeczytać wszystkie 3 tomy. Tak najkrócej, o co tu chodzi? To jest fantazy. Mafijne fantazy, tak by to można nazwać. Mamy mafijne 2 rodziny w takim fantazy mieście, gdzie najważniejszym wzorcem jest Jadeit. Jadeit, który się nosi na pierścieniach, na jakichś tam opaskach, na naszyjnikach. Jest specjalny rodzaj ludzi, który rezonuje z tym Jadeitem i dzięki temu ma specjalne moce różne, takie waleczne i tak dalej. A wszystko jest osadzone w świecie Ojca Chrzestnego. Czyli mamy mafijne, wiecie, porachunki, 2 mafie walczą o jedno miasto, zabójstwa, pościgi, akcja leci na łeb, na szyję, te intrygi i zdrady między rodami i tak dalej. Super. Jedyne, jakie miałbym zarzut do tej książki, przynajmniej po pierwszym tomie, to nie ma żadnego jednego bohatera, którego można by szczególnie lubić. Jakby każdy z bohaterów jest ciekawy, bardzo fajnie napisany, ale nie ma tak, że jest jakiś, ja lubię, jak jest jakiś jeden bohater, któremu bardzo kibicujesz, albo nawet jakaś grupa, ale jakby ktoś wie, za kim idziesz. A tu nie mam takiego kogokolwiek, za kim mógłbym iść. Ale super mi się to czytało, super się przy tym bawiłem. To jest po prostu, wiecie, fantastyka zwykła. Literatura rozrywkowa. Do samolotów i takich innych ja lubię takie książki sobie brać. Na pewno sięgnę do 2. czy 3. tomu, bo ten pierwszy mi się bardzo podobał. Jak ktoś chce dobre fantazy w świecie Ojca Chrzestnego, to Miasto Jadeitu, pierwszy tom trylogii i jeszcze jest taki 4, to jest jakiś prequel. Ale pierwszy tom naprawdę fajny. Po prostu mafia w świecie fantazy. Dobra, króciutko teraz w sumie, bo te 3 książki to są kontynuacje. Ja wiecie, że o kontynuacjach, czy nie, no jedna nie jest kontynuacją, ale autor kontynuacją. A reszta kontynuacji, więc tak na szybko. Marcin Mortka napisał, bo w ogóle sięgnąłem do 2 książek Marcina Mortki, które mi nie podeszły i je zarzuciłem. Jakoś, no i dlatego nie chcę mówić o nich recenzji, tak wiecie, ja nie lubię mówić o książkach, które mi się generalnie nie podobają. Chyba, że je skończę, no nie? A tamte po prostu zarzuciłem. No nie moje klimaty po prostu. Natomiast bardzo wam polecam, to szczególnie, jeżeli macie dzieciaki, bo to jest króciutka książeczka. Salia i Zmrok. Kochani, to jest książka dla dzieci. Bardzo króciutka, na jeden wieczór, znaczy dla dzieci to można dłużej. Z dużą ilością oczywiście, wiecie, obrazków i tak dalej. Która się dzieje w świecie Kociołka i jego drużyny, a jest o jego dzieciakach, nie? A głównie oczywiście o Sali. Jest o Nucie, o Sali i o tym najstarszym. To jest Edwin, tak? I oczywiście o psie. Bardzo sympatyczna, przyjemna lektura. Ja uważam, że wiecie, bo należy dzieciom czytać książki. Ja w ogóle, słuchajcie, gdybym był tatą, takim, wiecie, normalnym w sensie, nie? Miał dzieci, ja bardzo bym chciał moim dzieciom czytać książki. Wiecie, pamiętam, chodziliśmy na pielgrzymki, to żeśmy wieczorami na postoje, żeśmy spali w remizach, to uczestnikom pielgrzymki czytałem książki. Boże, jakie to było cudowne. Bardzo się dobrze z tym czułem. Chciałbym takie rzeczy w ogóle jeszcze kiedyś zrobić. Taki wieczór, że ja bym czytał ludziom książki. Ekstra. Piękna historia o sali i o zmroku, mówiąc najkrócej. Bardzo delikatna. Oczywiście są straszne momenty, bo tam są potwory, ale takie, wiecie, że dzieci spokojnie można to czytać. No, on ma genialnych tych bohaterów, Mordka ma genialny język. Więc będą, z tego co wiem, chyba będą kolejne tomy, tak się wydaje. Salia i zmrok dla dzieciaków, ale nie tylko. Ja się też świetnie bawiłem. Bardzo wam polecam, Marcina, kolejną książkę. Kochani, szybko teraz, bo kontynuacja. Już nie wiem, który tam tom. Eddie Flynn, czyli ten prawnik mojego bardzo ulubionego Steve'a Kavanagha. Świadek numer 8. Wyszedł w końcu kolejny tom, ekstra. Powiem tak, absolutnie trzyma poziom. Eddie Flynn, prawnik z przeszłością tego kieszonkowca, czyli takiego, wiecie, bardzo cwaniaka, który wpada w taką intrygę w tej książce. On, mam wrażenie, autor z tomu na tom, po prostu ładuje go w coraz po prostu okropniejsze kłopoty. Tym razem o tyle spodnegowana jest sytuacja, że oprócz normalnej sprawy sądowej, w której bierze udział, o co w ogóle chodzi? Jest zabity pewien człowiek, którego od początku w sumie wiemy, kto zabił. Mamy świadka, który to widział, ale ten świadek oskarża kogoś innego. I Eddie Flynn broni tego kogoś innego. No i cała fabuła polega na tym, żeby dowiedzieć, dlaczego ten świadek oskarżył kogoś innego, o co w ogóle w tym chodzi, jaka to jest fabuła. Mówię, dołożył jedną taką rzecz, której chyba jeszcze nie było, bo do tego dochodzi jeszcze, że ktoś na Ediego Flynna poluje, ale to tak poluje, że głowa mała. Jest takie natężenie akcji, takie natężenie, wiecie, różnych zwrotów, że łomatko i córko. Trochę nie lubię głównego złola, nie powiem, kto jest głównym złolem. W poprzednich tomach ci główni złole, on zawsze pisze taką trochę, wiecie, grubą krechą, to jest takie mocno, wiecie, filmowo, sensacyjno, Michaelo Bayowe, bym powiedział. Ale tutaj już ten złol jest taki, no niefajny, nie podoba mi się, nie podoba mi się ten złol. Ale generalnie super się bawiłem. Ja, wiecie, ja taki książek głównie słucham w samochodzie. Ja mam tak, że trochę se czytam jakiś tam rozdział, a potem resztę dosłuchuję w samochodzie tak na zmianę. Jak jadę, to słucham, jak potem dojeżdżam, to czytam. Bardzo lubię tą serię. Steve Kavana, Eddie Flynn, Świadek numer 8, bardzo polecam. I na koniec jeszcze tylko jedna kontynuacja, bo jest tu jedna zmiana. To już jest chyba 20 tom, czy 25? A może i 25 chyba, bo teraz był chyba 30 wyszedł, a ja jestem na 25 tomie. 25 tom Jacka Reachera. Ja wam mówię tak mniej więcej co piąty, co szósty tom, który generalnie słucham tego w samochodzie. To jest o tyle zmiana, że po raz pierwszy, to jest pierwszy tom, już następne są wszystkie takie, ale ja po raz pierwszy dotarłem do 25 tomu, gdzie Lee Child pisze razem ze swoim bratem, Andrew Childem, i to jest tom pod tytułem Strażnik. Dlaczego, kochani, ten tom wam recenzuję? Bo, wiecie, czytałem bardzo wiele recenzji po tej zmianie autorów, znaczy nie zmianie, tylko dołożenie tego drugiego autora, że bardzo wiele ludzi narzeka, że pierwsze 19 tomów, wiadomo, że były lepsze i gorsze tomy, ale jednak kiedy Richard pisał, to było świetne, był naprawdę Jack Reacher, a teraz piszą, teraz to już nie jest Jack Reacher. Kochani, nie wiem, jak jest oczywiście w kolejnych jeszcze czterech tomach, bo mówię, jest chyba teraz 30, czyli w kolejnych pięciu, bo to jakoś teraz w ogóle wyszedł najnowszy, ten 30. Ale ja uważam, że ten pierwszy tom napisany z jego bratem, to jest tak chyba, że on pisał, wiecie, jakby, czy pisali na zmianę rozdziały, czy po prostu pisał ten, no nie wiem, jak oni to nawet razem robili, ale no razem współpracowali. Dla mnie to jest dokładnie taki sam, tak samo świetny Jack Reacher, a nawet chyba jeszcze bardziej. Mam takie wrażenie, jakby jego brat, wiecie, czytając książki tego swojego brata wcześniej, nauczył się pewnych rzeczy, tak wyłuskał te takie, wiecie, główne wątki z Jacka Reachera i zrobił książkę takie the best of. Dla mnie fenomenalne. Absolutnie fenomenalne. Kochani, nie będę wam mówił fabuły, bo to trzeba po prostu czytać, wiecie, każdy tom jest osobną historią, to jest zawsze tak samo. Jack Reacher trafia zupełnie przypadkiem do jakiejś małej miejscowości, bo on jeździ po Stanach, ma tylko szczoteczkę do zębów tam i pół dolca. No i nagle trafia na jakąś dziwną sytuację, którą zostaje wplątane i potem to się okazuje ogólnoświatowy spisek, nie? No może nie ogólnoświatowy, ale ogólnoamerykański spisek. I tu jest jakby podobnie. Te same motywy, te same, jakby wiecie, cały czas sztampowe rzeczy. Kocham to. Mówię o tym dlatego, że mówię. Ja uważam, że przynajmniej w pierwszym tomie po zmianie autora, albo raczej po dodaniu autora, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak samo super. Może będzie gorzej w następnych tomach, na pewno do nich sięgnę, to wam jeszcze powiem. Ale dla mnie Jack Reacher, w sensie Lee Child i jego brat Andrew Child, trzymają poziom. Tyle? Chyba tyle. Kochani. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Boże, jaki dzisiaj długi odcinek był. Niech Wam służy i czytajcie i się cieszcie i w ogóle polecajcie. Jak macie coś, to mi tam w komentarzach polećcie, tylko proszę opiszcie trochę więcej, dwa słowa chociaż, żebym mniej więcej wiedział w jakim kierunku, żebym zobaczył, czy mnie to wiecie, chwyci czy nie chwyci. Jak widzicie, czasem mnie chwyta super, czasem nie super, ale uwaga, mam nadzieję, że nikogo książki polecone mi nie podejdą, się na mnie nie obrazi, kochani. Tak jak rozumiem, że wam nie muszą podchodzić moje książki. Tylko znowu, kochani, bo czasem widzę, jak komuś nie podchodzą książki, które ja piszę, to kochani, napiszę to normalnie, to nie jest książka dla mnie. A niektórzy piszecie, jak możesz takiego szmatławca polecać? W ogóle, ludzie, nie. Ja bardzo szanuję książkę Annę O. I jeżeli naszej komentatorce to się bardzo podobało, kochana, bardzo się cieszę, że ta książka zrobiła w tobie super robotę. No u mnie akurat nie. Ale to właśnie o to chodzi. Polecajmy sobie, tylko się szanujmy, jak zawsze. Ściskówki. Widzimy się pewnie za miesiąc w kolejnych polecajkach, bo znowu są już następne książki. Ja zawsze czytam, wiecie, 8 książek na raz, naprawdę. Mam chyba 8 książek teraz na raz. To bardzo będę Wam polecał kolejne tytuły. Tyle na dziś. Z Bogiem, wszystkiego pięknego. Pa, pa.